służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Król nam Chryste!
Zawsze i wszędzie. Witamy wśród nas ministrantów z parafii Bożego Ciała w Nowych Strzelmierzycach, którzy przybyli na naszą grudniową audycję. Są z nami
Kacper,
Jakub,
Rafał,
Michał
oraz ich opiekunowie, pani Magda i ksiądz Patryk, wikariusz tamtejszej parafii. Parafia Nowe Strzelmierzyce to parafia znajdująca się nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego w dekanacie ołobockim. Jakbyście mogli nam i naszym radiosłuchaczom zdradzić, skąd takie wezwanie? To jest chyba jedyne wezwanie w naszej diecezji, wezwanie Bożego Ciała. Dlaczego ta parafia nosi taką nazwę, z czym ta nazwa jest związana?
Nasza parafia nosi taką nazwę, ponieważ na jej terenie wydarzył się cud eucharystyczny, który polegał na tym, że
pewnego dnia dawno temu dwóch złodziei postanowiło wykraść puszkę z Najświętszym Sakramentem z kościoła parafialnego w Skalmierzycach, po czym oddalili się i wyrzucili Najświętszy Sakrament. Po chwili młody pasterz Antoś zauważył owy Najświętszy Sakrament. Warto wspomnieć, że Antoś miał u boku cztery bawoły, które pokłoniły się Panu Jezusowi.
Zwierzę rozpoznało Pana Jezusa ukrytego w Eucharystii, a dzisiaj często człowiek nie potrafi tego zrobić. Też taki piękny przykład, że właśnie te bawoły padają na swoje kolana, oddają pokłon Eucharystii, a smutny taki widok, jak często jeździmy do chorych z Komunią Świętą, że potrafimy iść ulicą i ludzie są zupełnie obojętni, nie potrafią przyklęknąć czy stanąć, pokłonić głowę. Myślę, że ten cud, który wydarzył się przed laty, jest dla nas też takim dowodem na to, że ta miłość do Eucharystii musi być żywa, dlatego że żywy jest ten, który kryje się pod tą białą hostią. Parafia Bożego Ciała jest też taką piękną parafią, jeżeli chodzi o wspólnotę ministrancką, dlatego że ministranci najczęściej posługują podczas Eucharystii, podczas tego momentu, w którym ten zwykły chleb staje się ciałem Pana Jezusa, zwykła krew staje się, zwykłe wino staje się krwią Pana Jezusa. Czy to wezwanie mobilizuje Was do czegoś, czy lepiej pomaga Wam uświadomić sobie to, że ten mały, biały kawałek chleba jest rzeczywiście Panem Jezusem?
Na pewno pomaga zrozumieć, że to nie jest tylko chleb, a żywe ciało Pana Jezusa, a też w parafii są organizowane różne wydarzenia. W tamtym miejscu, gdzie właśnie te bawoły pokłoniły się Panu Jezusowi, było ostatnio nabożeństwo, po czym była procesja do kościoła. Więc to też pomaga w zrozumieniu tego, że jest to rzeczywiście żywe ciało Pana Jezusa.
Drodzy ministranci, jakbyście mogli zdradzić naszym radiosłuchaczom, kiedy rozpoczęła się Wasza przygoda ze służbą liturgiczną? Ile lat temu dołączyliście do grona ministrantów?
Ja do grona ministrantów dołączyłem niecałe 2 lata temu, bo było to około w połowie grudnia, były to roraty. I tak sobie pomyślałem, a co gdyby zostać właśnie takim ministrantem jak moi koledzy, służyć Panu Bogu i uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach jako ktoś taki bardziej ważny niż taki zwykły cywil.
Ja do wspólnoty ministrantów dołączyłem 5 lat temu. Stało się to dlatego po części też, że mieliśmy nowego wikariusza i też bardzo dużo wtedy było nowych kandydatów. Kolega mnie namówił też do pójścia, on też szedł. Tak.
Ja to właśnie zostałem ministrantem jakieś też 5 lat temu, bo to było w 2019. I właśnie ja zostałem ministrantem, ponieważ tak mi się właśnie nie chciało się jeść w ławce, tylko tam chciałem też służyć przy ołtarzu i służyć Bogu.
No, ja tak samo dołączyłem 5 lat temu jak i Rafał i Kuba, bo chciałem też wiedzieć, czy się nadam być tym ministrantem.
I po czasie okazało się, że jednak sprawdziłeś.
Tak.
Pięknie. Czyli zobaczcie, że ważne jest to, abyście sami potrafili dawać takie dobre świadectwo tej wspólnocie ministrantów. Czasami jest tak, że jeden, drugi zapisuje się do grona ministrantów, jest z tego zadowolony, opowie o tym koledze jednemu, drugiemu i nagle ten kolega stwierdzi, że kurczę, to ja będę chodził razem z tobą. I to grono ministrantów się powiększa. Grono ministrantów w Nowych Strzelmierzycach. Ile liczy osób?
Tak, plus minus 19.
19 osób. Powiedzcie, oprócz liturgii, w której uczestniczycie, czy macie jakieś zbiórki, zajęcia?
Tak, mamy.
co na nich robicie?
Omawiamy na przykład bieżące kwestie, takie jak jakieś święta, liturgie i tak dalej, ale też sprawy integracyjne, na przykład jakieś wyjazdy i tego typu rzeczy.
W swojej parafii macie dwa kościoły, kościół parafialny i kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W obydwu kościołach sprawuje się liturgię?
Tak.
W jaki sposób wygląda wasza służba? Czy na przykład każdy z was służy tylko w jednym kościele? Czy służycie na zmianę wtedy, kiedy trzeba? Czy macie jakieś swoje dyżury, swoje przypisane godziny, na których jesteście?
U nas nie ma żadnych dyżurów, po prostu przychodzi terminis. Nie,
kiedyś były dyżury właśnie na początku, ale teraz już się właśnie to skończyło.
Ale i tak pamiętacie, żeby uczestniczyć, zwłaszcza w tej mszy świętej niedzielnej, tak?
Tak.
A jeśli czas pozwala, to też zachęcamy, żeby uczestniczyć we mszy świętej w tygodniu. Parafia Bożego Ciała to parafia, która od niedawna bardzo aktywnie uczestniczy w życiu diecezjalnego duszpasterstwa służby liturgicznej. Braliście udział w turnieju piłki halowej, braliście udział w turnieju jazdy na lukardach, który był w minioną niedzielę. Powiedzcie, jakie macie doświadczenie tej wspólnoty diecezjalnej? Wspólnota parafialna to jedno. To te 19 osób, które często się znają ze szkoły, z sąsiedztwa. Natomiast ta wspólnota diecezjalna pokazuje, że jest was więcej. Że ministranci to nie tylko wasza parafia, ale też inne parafie, inni ludzie, którzy tak jak wy chcą służyć Chrystusowi. Jakie macie doświadczenie tego duszpasterstwa diecezjalnego, udziału w tych różnych wydarzeniach?
Ministranci z naszej diecezji na pewno są, pokazują szacunek na przykład na tych wyjazdach. Nie ma takiej niezdrowej rywalizacji, właśnie jest zdrowa.
W czym wam pomagają te wyjazdy na różne spotkania?
W integracji z innymi parafiami, na przykład zostają na tych go-kartach, mieliśmy okazję porozmawiać z ministrantami z innych parafii też, dowiedzieć się, jak to u nich wygląda i zintegrować się.
Właśnie taki jest mój cel, żebyście znali nie tylko siebie, ale znali też takie szersze grono ministrantów, zwłaszcza przy takich spotkaniach, gdzie was jest więcej, żebyście mogli wracać do tego duszpasterstwa, do tych wydarzeń, jak do swojej rodziny, że nie jesteśmy już sobie obcy, ale znamy się, czy gdzieś tam rozpoznajemy się, nawet jeżeli posługujemy w parafiach niedaleko siebie. A kolejna sprawa, jeżeli już znamy ministrantów z jakiejś parafii, jesteśmy w tej parafii nam przy świętej, też nam łatwiej wtedy na przykład służyć w tym kościele. Mimo, że jestem w innym kościele, a nie swoim, to mogę służyć, no bo ministrantem jestem zawsze i wszędzie, ale też nie lękam się tego, bo mam swoich kolegów, swoich znajomych, których poznałem w duszpasterstwie. Duszpasterstwo diecezjalne to nie tylko integracja, to nie tylko różne konkursy czy turnieje, to także kursy formacyjne. I tutaj mamy Kubę, który uczestnicza, właściwie już jest na mecie praktycznie, kursu lektorskiego. Pod koniec grudnia zostanie pobłogosławiony do pełnienia funkcji lektora. Powiedz, co dla ciebie było nowego w tym kursie?
No właśnie, to takie całe jakby powtórzenie z tego całego bycia ministrantem, czyli te na przykład kolory szat liturgicznych, właśnie te dni, w które jaki ksiądz zakłada, te szaty i jeszcze ogólnie no, to tam te okresy liturgiczne i tam. Mhm. Ogólnie no to wszystko no to było takie jakby powtórzenie z... Tak,
ugruntowanie tej wiedzy, którą już gdzieś miałeś, którą zdobyłeś poprzez te 5 lat służby w swojej parafii. A powiedz, no funkcja lektora zobowiązuje do czytania Słowa Bożego. Jest jakiś stresik przed tym?
No jak tam za pierwszymi razami czytałem, no to tak trochę, ale teraz no to już się pozbyłem.
Czy te zajęcia z panią polonistką, które odbywają się na kursie, pomagają nabrać takiej wprawy w czytaniu, nabrać odwagi, dają taki dobry warsztat do tego?
No tak, te zajęcia z fonetyki, no to dają, że można się wtedy lepiej wczuć w tekst i żeby akcentować ten tekst.
Jeżeli lepiej sam go rozumiem, lepiej go przekazuję, to też inni lepiej go odbierają. Jeżeli ja się do tego nie przyłożę, no to inni też nie będą tego rozumieli. Co byś powiedział osobom, które mają w sobie na tyle odwagi, że chciałyby czytać, próbują gdzieś w parafiach, ale jeszcze nie są przekonane do tego, czy w tym kursie uczestniczyć? Jakbyś miał ich zaprosić? Dlaczego?
Właśnie, to ja bym powiedział im, że jak chcą czytać, no to niech pójdą na ten kurs lektorski, bo jak chcą być takimi lektorami i już czytać tak stale w kościele, a nie tylko, że tak w dni, na które sobie przygotowują, czyli na przykład na niedzielę, to żeby mogli też czytać tak bezpośrednio, czyli też w zwykłe dni wieczorne, na wieczornej mszy świętej na przykład. No i to właśnie, żeby zrobili sobie ten kurs lektorski, tylko właśnie, że jedynym kłopotem to jest właśnie na pewno ten egzamin na koniec.
No, jeżeli ktoś się nauczy do egzaminu, nie musi się obawiać, będzie dobrze. Rozpoczęliśmy czas Adwentu, czas, który przygotowuje nas do Bożego Narodzenia. Z czym ten Adwent w liturgii wiąże się szczególnie?
Podczas Adwentu możemy uczestniczyć w roratach.
Roraty, msze ku czci Matki Bożej, w Waszej parafii są odprawiane rano czy wieczorem?
U nas jest wieczorem.
Wieczorne. Chodzicie wytrwale, więcej niż w ciągu całego roku, czy macie lenia?
Nie no, to zależy, czy komuś się chce, czy nie chce, w moim przypadku... Ja często chodzę na te roraty, staram się nie omijać.
Nie. No. I myślę, że to jest też taka zachęta dla wszystkich naszych radiosłuchaczy, aby ten Adwent dobrze przeżyć, chociażby właśnie przez ten udział w roratach. W ciągu roku nie mamy nieraz czasu czy takiej motywacji do tego, aby uczestniczyć w codziennej mszy świętej. Natomiast tutaj te roraty adwentowe są jak najbardziej ku temu okazją. Przed naszymi ołtarzami, w naszych świątyniach pojawił się taki znaczący symbol Adwentu, który odmierza nam jego czas.
Wieńce adwentowe.
Wieńce adwentowe. Wieńce adwentowe z czterema świecami, które przypominają nam, że Adwent trwa ile?
Cztery niedziele.
Brawo. Cztery niedziele, nie cztery tygodnie, cztery niedziele, które dzielą nas od Bożego Narodzenia. Czas intensywny, dlatego że przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia i w te święta Bożego Narodzenia zawsze więcej jest pracy i obowiązków. Czy w waszej parafii angażujecie się w dekorację świątyni, czy ktoś to ma zlecane?
Czasami angażujemy się na przykład w ubieranie choinki, ale też jako wspólnota ministrancka pakujemy sianko, które później sprzedajemy i to idzie też na jakieś nasze różne składki.
Pięknie. Zachęcamy do wsparcia ministrantów z Nowych Stalmierzy. Natomiast jeżeli chodzi o liturgię, lubicie bardziej taką liturgię bez żadnych nowości, taką ze zwykłej niedzieli czy z tygodnia, czy właśnie wolicie taką liturgię rozbudowaną, uroczystą, świąteczną, w czasie której jest wiele zadań?
No, ja to teoretycznie to wolę taką zwykłą liturgię.
Ja na przykład wolę msze jakieś właśnie uroczyste. Trochę one wyrywają z tej monotonii zwykłych mszy. I też są wtedy nowe wyzwania dla ministrantów, nowe zadania, które muszą spełnić.
Jest lęk przed tymi zadaniami? Czy macie tą pewność, że jest dobrze wszystko przećwiczone, że ksiądz Patryk do was zadbał, przygotował i nie ma się czego lękać?
No właśnie przed takimi mszami są specjalne zbiórki, na których jesteśmy przygotowywani do wykonywania tych.
Pomału kończymy tą pierwszą część naszej audycji, w której gościliśmy ministrantów z parafii Nowe Stalmierzyce, parafii jubileuszowej, dlatego że już niebawem będzie obchodziła piękny jubileusz. Może zdradźcie naszym radiosłuchaczom, co to za jubileusz?
Stulecie powstania naszej parafii.
Stulecie, piękne jubileusz, związane też z różnymi obchodami, można w cudzysłowie tak nazwać atrakcjami. Może o tych planach na rok jubileuszowy w parafii Nowe Stalmierzyce kilka słów powie wasz opiekun, ksiądz Patryk.
Ten czas przygotowania jest bardzo bogaty, przede wszystkim duchowo. Już zaczęliśmy w parafii taką specjalną nowennę, która ma poprzedzić te nasze obchody, więc jako wspólnota przeżywamy to przede wszystkim duchowo i też chcemy, aby każdy nasz parafianin, każda parafianka dzięki przeżywaniu tych uroczystości na nowo mogli odkryć sens i znaczenie Eucharystii w naszym życiu. Więc ta nowenna wyraża tą naszą troskę o to, co najcenniejsze dla każdego z nas, czyli o Eucharystię. I też w tej nowennie bardzo gorąco modlimy się i polecamy Panu Bogu taką szczególną intencję powstania sanktuarium eucharystycznego. Jest taka duża gorliwość w parafii, taka duża pamięć o tym wielkim wydarzeniu, które tak naprawdę przyczyniło się do powstania naszej wspólnoty, że chcemy tak szczególnie Pana Boga prosić i też zawierzać Mu tą sprawę. Jeśli chodzi o samo stulecie, prace organizacyjne cały czas trwają. Jedno z takich wielkich wydarzeń, które jest planowane, to parafialny kongres eucharystyczny, który będzie miał miejsce od 15 czerwca do 22 czerwca 2025 roku i podczas tego kongresu będzie bardzo dużo ciekawych wydarzeń duchowych, ale też takich kulturalnych. Będzie dużo i oczywiście te plany dokładne, szczegółowe niebawem będą się też ukazywały, więc też serdecznie zapraszamy wszystkich tutaj radiosłuchaczy, Radio Rodzina do obserwowania naszej strony parafialnej, czy to na stronie internetowej, czy na Facebooku parafialnym. Tam będą udostępniane i też przekazywane wszystkie informacje, więc niech każdy i każda z was czuje się zaproszona, zwłaszcza w tym czasie, kiedy ta Eucharystia dla ludzi coraz bardziej traci znaczenie.
Przyłączamy się do tego zaproszenia i zachęcamy do tego, by śledzić te zapowiedzi różnych wydarzeń, ale też, żeby w nich uczestniczyć razem z parafianami z Nowych Strzelmierzy, cieszyć się ich jubileuszem. Na koniec czas pozdrowień. Kogo chcielibyście pozdrowić w sposób szczególny?
Na pewno tam księdza proboszcza z naszej parafii.
Naszego byłego wikariusza, księdza Daniela Kalisa.
Naszego kościelnego pana Marka.
I wszystkich organistów, pana Mariusza, pana Henia.
Jeszcze chcieliśmy pozdrowić naszą scholkę.
I wszystkich parafian z naszej parafii.
No i jeszcze naszych rodziców.
Dołączamy się do tych pozdrowień. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy.
Wszyscy ludzie klaszczą w gonie. Cała ziemia śpiewa, śpiewa.
Drugą część naszej grudniowej audycji poświęcimy zaangażowaniu scholi dziecięcej i młodzieżowej. Przypomnę, że w tym roku szkolnym skupiamy się na osobach, które są zaangażowane w współorganizowanie liturgii. Skupiamy się na osobach, które posługują w liturgii, ale nie są ministrantami. Są z nami przedstawicielki dziecięcej scholi Boże Krówki oraz młodzieżowego zespołu Gaudium Dei z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim wraz ze swoją założycielką, opiekunką panią Natalią Hebisz. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże.
Zaczniemy od głowy, czyli od pani Natalii, która trzyma w ryzach te dwa wielkie dzieła działające przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Pani Natalio, jakbyśmy mogli usłyszeć, skąd takie nazwy Gaudium Dei i Boże Krówki?
To ja może zacznę od Bożych Krówek. Po prostu w 2010 roku powstał zespół Schola. No i na początku po prostu nazwy nie było, jakoś tak, no nie potrzebowaliśmy nazwy. Po prostu był zespół i tyle. I po prostu kiedyś na pewnej mszy ksiądz wikary, który służył w naszej parafii, żartobliwie po prostu powiedział do nas, no wy to takie Boże Krówki jesteście. No i nam się spodobało, ale to było bardziej na zasadzie żartu. No i potem jak ktoś nas się pytał na przykład, jak się nazywacie, to my mówiliśmy Boże Krówki, ha, ha, ha. No i wszyscy ha, 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 rzeczywiście fajnie. No i tak jakoś po prostu traktowaliśmy to naprawdę jako żart. No i potem zmienił się wikary, przed kolejny wikary i tak samo. Na początku pierwsze pytanie było, jak wy się nazywacie? A my Boże Krówki, ha, ha, ha. On, aha, fajnie. A my tak, a proszę księdza, ale to był żart. A czemu? Przecież bardzo fajna nazwa, bardzo oryginalna. No i w sumie tak zostało. Te Boże Krówki, tak?
Boże Krówki to nazwa zespołu dziecięcego, natomiast ta nazwa zespołu młodzieżowego jest dużo poważniejsza, już z łaciny zaczerpnięta, Gaudium Dei.
Tak, Gaudium Dei znaczy radość Boża. Nazwa powstała w sumie 6 lat po założeniu zespołu. No, po prostu chcieliśmy się jakoś nazywać i nie mieliśmy za bardzo pomysłu. W sumie tak, co wymyśliliśmy, tak nie bardzo nam się podobało. I po prostu też bardzo oryginalnie podeszliśmy do tematu, ponieważ usiedliśmy przy laptopie, odpaliliśmy translator Google, włączyliśmy uczyliśmy język łaciński, wpisywaliśmy różne słowa po prostu i nam tłumaczyło na łaciński i to gaudium, jako radość, nam się bardzo spodobało. No i po prostu potem dorobiliśmy właśnie, żeby samo gaudium nie było, to jeszcze no, że gaudium, radość, to radość Boża, bo w sumie śpiewamy z radością, no i też tak zostało.
Czyli kawał czasu za wami, ile łącznie już te zespoły funkcjonują?
No, zespół Gaudium Dei powstał w 2005 roku, czyli 19 lat. Zespół Boże Krówki powstał w 2010 roku, czyli 14.
Obecnie jest pani taką koordynatorką obu zespołów, stoi na ich czele, ale nie zawsze tak było. Jakie były początki tych dwóch grup muzycznych?
Zespół w 2005 roku założyła siostra Lucja Młynarczyk ze zgromadzenia misjonerek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które to siostry mieszkają na terenie naszej parafii. Początkowo w zespole było około 6 osób. Były to głównie osoby w wieku gimnazjalnym, czyli od 13 do 15 lat. No i wspólnie śpiewaliśmy, ale po roku siostra odeszła z zespołu. No i zostałyśmy, że tak powiem, można powiedzieć, same. Dołączyło wtedy też trochę osób w zespół, rozrósł się do 12 osób w sumie. No ale cały czas to były właśnie osoby w wieku 13 do powiedzmy 15 lat. 16 może trochę, no bo to już rok później było. No i i żeby nie było sytuacji po prostu, że ktoś jest ważniejszy, ktoś mniej ważny, starałyśmy się po prostu, żeby każdy w zespole był na równych prawach, można powiedzieć, po prostu każdy mógł się wypowiedzieć, każdy po prostu mógł ten zespół współprowadzić. Z biegiem czasu no, poszło troszkę to tak, że no, ja ze względu na to, że no, chodziłam do szkoły muzycznej, no później już też na studia muzyczne, to miałam większe doświadczenie muzyczne, dlatego po prostu ze względu na to, że miałam większe doświadczenie muzyczne, chodziłam do szkoły muzycznej, później już na studia muzyczne, no to jakby tak zaczęłam muzycznie przewodzić tej grupie. Jednak odnośnie właśnie doboru repertuaru, odnośnie tam różnych decyzji, prowadzenia się, nadal po prostu staraliśmy się, żeby każdy był na równi. No później po prostu te moje koleżanki już dorosły, bo w sumie przez 10 lat ten skład utrzymał się przez 10 lat pierwszych, jak był zespół. No potem wiadomo, dziewczyny już no, po studiach już rozpoczęły pracę, gdzieś no ich zakładały rodziny. No dlatego po prostu już nowe, młodsze dziewczyny przyszły śpiewać do Gaudium. No ja po prostu zostałam jako ich, można powiedzieć, szefowa.
I to był zespół Gaudium Dei, natomiast w którym momencie pojawiają się Boże Krówki? Skąd ten pomysł?
Boże Krówki powstały w 2010 roku. Założył zespół pan Jarek Krawczyk z pomocą dziewczyn zespołu młodzieżowego Gaudium Dei. I pan Jarek po prostu między innymi, no po pierwsze, no, zespół został stworzony dlatego, żeby no, dzieci mogły służyć Panu Bogu, śpiewać w kościele, ale też ze względu na to, żeby do Gaudium mogły przychodzić kolejne osoby. No bo wiadomo, pozyskać młodzież do śpiewania, która ma 13-14 lat, jest ciężko, a dzieci, które po prostu już śpiewają od 5-6 roku życia, no w tym momencie w krówkach, no to łatwiej jest po prostu, dzieci, które są już nauczone śpiewania w kościele, po prostu łatwiej potem, żeby w odpowiednim wieku przeszły do Gaudium, no i kontynuowały po prostu ten zespół.
Tym bardziej, że czasami w tym wieku młodzieńczym pojawia się taki trochę wstyd, że może coś mi nie wyjść, bardziej się obawiam. Ja mam takie doświadczenie chociażby odmawiania różańca w mojej parafii, gdzie dzieciaki komunijne potrafią mówić to zdrowaś Mario i nie stresują się niczym. Ważne, że mówią, nieważne czy się pomylą czy nie. Natomiast jeżeli młodzież bierzmowana ma mówić ten różaniec, to już muszą mieć na karteczce to zdrowaś Mario wydrukowane, bo jak się nie daj Boże pomylę, no to koniec świata. Więc tu rzeczywiście może to przejście z dziecięcego zespołu do młodzieżowego jest czymś, co rozwinie, co pozwoli rozwinąć skrzydła, nabrać otuchy. Pięknie poznaliśmy kawałek historii tych dwóch zespołów. Ile obecnie członków liczą te dwie grupy?
W zespole młodzieżowym obecnie mamy 16 osób, natomiast w Bożych Krówkach około 50.
Piękny wynik. Może jakiś sekret by nam pani zdradziła, nam i naszym radiosłuchaczom, zwłaszcza tym, którzy odpowiadają za liturgię w swoich parafiach. Jakie mogą być dzisiaj sposoby zachęcenia czy dzieci, czy młodzieży do aktywnego udziału w liturgii? Myślę, że ten aktywny udział jest potrzebny, bo dzięki niemu młodzież chętniej w liturgii uczestniczy, wie, że ma swoje zadanie do wypełnienia w kościele, ale co zrobić, aby ich zachęcić, aby do nich wyjść z jakąś propozycją?
Trudno stwierdzić po prostu. No, trzeba przede wszystkim być, trzeba po prostu śpiewać.
Odnośnie tego być, to macie jakieś próby regularne, czy spotykacie się często?
Tak, próby mamy zawsze w Boże Krówki w sobotę o 10, natomiast Gaudium Dei w niedzielę o 9.
A pod względem udziału w Eucharystii?
No to bo Gaudium Dei śpiewa na 10:30 na mszy, a Boże Krówki na 12:00.
Więc te niedzielne msze święte są rozbudowane, upiększone waszym głosem. Przejdźmy do naszych solistek, wokalistek. Może najpierw dziewczyny z Gaudium Dei. Przedstawcie się naszym radiosłuchaczom.
Paulina.
Ilana.
Powiedzcie, od kiedy działacie w tym zespole?
W Bożych Krówkach śpiewałam 5 lat i gdy uzyskałam wiek, w którym, że tak powiem, wszystkie przechodzimy, możemy przejść do Gaudium, przeszłam i w Gaudium jestem tam już 9 lat, leci 10.
A jaki jest ten wiek awansu?
Jak ja przechodziłam, był to czas przejścia do gimnazjum, czyli 13 lat. Aktualnie jest to też tak 12-13 lat, w zależności od roku, tak naprawdę od zainteresowania.
Elena, twój staż w zespole?
W 2017 dołączyłam do Bożych Krówek i chodziłam parę lat. Później miałam chwilę przerwy, jak była pandemia. I w 2022 dołączyłam do Gaudium.
Skąd się wziął pomysł na to, aby do tego zespołu dołączyć? Skąd się dowiedziałeś o istnieniu takiego zespołu? Czy może kto był takim dobrym duchem, który by wskazał drogę, jak do niego dołączyć?
U mnie był to pan Jarek, można tak powiedzieć, bo znałam jego córkę. Znałyśmy się większą paczką tak naprawdę dziewczyn z przedszkola i ze szkoły. I tak naprawdę tego powodu chyba też znalazłam się gdzieś w tym zespole.
U mnie był to aktualny wtedy, jak byłam w pierwszej, drugiej klasie, wikariusz, który nas zachęcił. Właśnie chłopców zachęcał do pełnienia funkcji ministrantów, a dziewczyny do śpiewania w chórze. Tak naprawdę ja dołączyłam z paroma jeszcze koleżankami z mojej klasy i tak się trzymałyśmy i do tej pory się trzymamy.
Czy oprócz śpiewu pojawiają się w waszym zespole jakieś instrumenty? Gracie na jakichś instrumentach? Macie doświadczenie z muzyką, ze śpiewem?
Instrumenty są, my akurat nie gramy na żadnym, ale obecnie mamy 2 gitary, bęben oraz skrzypce. W historii też pojawiał się flet poprzeczny, głównie w zespole młodzieżowym, a w zespole dziecięcym był to keyboard, pianino i wiolonczela, na której grałam w zespole dziecięcym ja.
Pięknie. Piękne jest takie wasze doświadczenie tego udziału, uczestniczenia w zespołach, zarówno w tym młodszym, jak i teraz w tym starszym. Piękne jest wasze zaangażowanie w oba zespoły, ale piękne jest to, że z racji swojego wieku dalej w tych zespołach jesteście. Nie żebyście były jakieś stare, bo nie o to mi chodzi. Budujące jest to, że jesteście zaangażowane w oba zespoły, zarówno w przeszłości w te Boże Krówki, jak i teraz w ten zespół młodzieżowy. Budujące jest to tym bardziej, że trwacie dalej w tych zespołach, mimo różnych obowiązków, zwłaszcza szkolnych. Zdradzimy tutaj naszym radiosłuchaczom, że Paulina już studiuje, Lena jeszcze uczy się w szkole średniej. Patrząc na współczesny świat, to jest taki czas, gdzie wielu młodych ludzi odchodzi z kościoła, czy może nawet jeśli nie odchodzi, to gdzieś przyjmuje taką postawę zobojętnienia wobec Pana Boga, wobec wartości, którymi kieruje się Kościół. Czy to jest trudne dawać takie pozytywne świadectwo? Czy na przykład wasze koleżanki, koledzy wiedzą, że w taki sposób się angażujecie, jak do tego podchodzą?
Moi znajomi nigdy nie mieli problemu z moją wiarą i z moim zaangażowaniem. Tak więc nigdy nie spotkałam się z jakimś wyśmiewaniem.
Paulina, czy idzie pogodzić występ w zespole ze studiami?
Tak, ja twierdzę, że idzie i że jeśli się chce, to można wszystko. No jest to trudne, bo jeśli jesteśmy studentami i żyjemy trochę na dwa miasta, bo jednak jest to miasto rodzinne i jest to miasto, w którym się uczymy, no jest ciężko czasami przyjechać co tydzień, ale też część zespołu, część dziewczyn od nas potrafiło to pogodzić. Teraz jest już nas mniej, że tak powiem, studentek, ale dalej są takie jednostki i dalej potrafimy przyjechać, przyjść, przecież i tak pójdziemy do tego kościoła. Jeśli jesteśmy tak wychowane i czujemy to i wiemy, że Bóg jest ważną częścią naszego życia, że jest najważniejszy, no to i tak pójdziemy do kościoła, chcemy uczestniczyć w mszy, więc to uczestnictwo przez śpiew tylko, mam wrażenie, pomaga się bardziej zagłębić w tym i też wspólnota, jaką tworzy zespół, przyciąga do tego, żeby tam dalej trwać.
Tym bardziej, że to jest zawsze taka okazja, żeby się spotkać, zwłaszcza jeżeli na co dzień nie macie okazji się widzieć, porozmawiać ze sobą i właśnie cieszyć się swoją obecnością nawzajem, tą znajomością, która trwa często od wielu lat. Przejdziemy do naszych najmłodszych uczestniczek tej audycji, do dziewcząt śpiewających w zespole Boże Krówki. są z nami?
Rybasa, Martyna.
Boże Krówki, powiedzcie mi, jak długo działacie w zespole, który reprezentujecie?
Obydwie chodzimy na Boże Krówki już 3 lata, no i...
Co sprawiło, że zapisałyście się do tego zespołu? Gdzie usłyszałyście o nim?
Ja po prostu zobaczyłam na mszy i mi się to po prostu spodobało. No i po prostu zapytałam rodziców. No trochę czasu minęło, zanim się zgodzili, ale potem się zgodzili.
Ja poszłam dlatego, bo no siostry poszły, więc ja też poszłam, no i też chodzę 3 lata.
Pięknie. Tutaj Baśka powiedziała przed chwilą, że zobaczyła zespół śpiewający na mszy i to cię jakoś zainspirowało do tego, aby do niego dołączyć. Przed chwilą pani Natalia wspominała, że jest was około 50 osób. Macie wśród nich osoby obce, których się stresujecie, z którymi nie lubicie przebywać, czy też ta grupa 50 osób to są raczej tacy wasi dobrzy znajomi, z którymi lubicie spędzać czas, z którymi lubicie robić coś dobrego?
No raczej nie ma nikogo takiego, który jest, z którym nie lubimy spędzać czasu. No nawet jeżeli nie rozmawiamy ze sobą, no to po prostu nie ma tak, że po prostu ja przynajmniej nie lubię kogoś. Wszyscy tam z tych 50 osób, około 50 osób właśnie, raczej z wszystkimi się dogadujemy.
Nie ma nikogo takiego, który by był jakiś nieuprzejmy albo niemiły wobec drugiej osoby. No, raczej wszyscy się lubimy tam.
To jest też bardzo ważne, dlatego że tworzycie zespół dziecięcy, ale zespół parafialny, czyli zespół ludzi opierających się na wierze. Wiadomo, że w waszym wieku ta wiara jest czymś raczkującym dopiero, ale nieładnym by było, gdyby właśnie w takim parafialnym zespole ze sobą się kłócić, jakoś wojować. Trzeba dbać o tą dobrą atmosferę, a dobra atmosfera przekłada się właśnie na tą liczebność, bo myślę, że jeżeli jesteście zgraną ekipą, jeżeli potraficie dać o tym świadectwo wśród waszych kolegów, koleżanek, to też bardzo łatwo zdobywacie nowych członków tej soli. Zgadza się?
Tak, właśnie. Ja zaczęłam chodzić na Krówki i potem po prostu powiedziałam, w sensie na początku w sumie to mój kolega z klasy zaczął chodzić, ale w sumie to ja o tym nie wiedziałam. No i zaczęłam chodzić i potem koleżanki też im się spodobało i właśnie zaczęły też chodzić.
Świetna robota, takie pozyskiwanie, żywa reklama. Myślę, że możecie pochwalić się takim dużym sukcesem, który odniosłyście ostatnio jako schola parafialna. Mianowicie przed 2 tygodniami odbył się przegląd scholi naszej diecezji pod tytułem Cecyliada, ku czci świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Zdradźcie naszym radiosłuchaczom, co tam wam się udało wygrać.
No my zdobyliśmy 1 miejsce w tym konkursie, a zaśpiewaliśmy piosenkę Śpiewajmy Alleluja Barankowi. No i mi się tam podobało bardzo.
Myślę, że ludziom też, skoro wam przyznali 1 miejsce, to ludziom też się podobało. Był stres? Było pragnienie zwycięstwa?
No troszeczkę u niektórych tak. Chcieliśmy wygrać.
Kto najbardziej się stresował?
Ja się stresowałam właśnie bardzo mocno, ale też jak przed występem właśnie wszyscy też mówili, że się bardzo stresują i no po prostu dużo osób się na pewno stresowało przed takim spośród 18 scholi właśnie. Byliśmy jednym z ostatnich i to też był stres, no bo dużo scholi było bardzo dobrych i też był taki stres, że może coś nie wyjść, że coś po prostu źle wyjdzie.
Ale jednak jak się śpiewa z serca, to wychodzi najlepiej jak się potrafi. Co innego śpiewać z przymusu, czy śpiewać, bo ktoś każe, a co innego śpiewać z serca, robiąc to najlepiej jak się potrafi. Wtedy na tym naszym ludzkim wysiłku łaska Boża może bazować i sprawiać cuda. Ale to 1 miejsce w minionej Cecyliadzie to nie jedyny wasz sukces. Może panią Natalię podpytamy o jeszcze jeden sukces z minionego roku?
W maju odbył się w parku podczas festynu rodzinnego przegląd scholek parafialnych. No i tam Boże Krówki zdobyły wyróżnienie.
Pięknie, gratulujemy. Gratuluję w swoim imieniu, w imieniu naszych radiosłuchaczy. Myślę, że sami będziecie mogli się, kochani, przekonać pięknem tego śpiewu. Za chwilę usłyszycie fragment zwycięskiej piosenki z Cecyliady, o której mówiliśmy przed chwilą. I sami przekonacie się, że ten śpiew może prowadzić ku Panu Bogu, że może umacniać naszego ducha do jeszcze lepszej modlitwy. Naszymi gośćmi byli członkowie zespołów muzycznych z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, Martyna i Basia z zespołu Boże Krówki oraz Paulina i Lena z zespołu Gaudium Dei oraz ich mentor, opiekun, głowa tych zespołów pani Natalia Hebisz. Dzięki serdeczne za wasze zaangażowanie, za to, że na co dzień upiększacie tę liturgię w swojej parafii, a wszystkich zachęcamy, abyście też szukali swojego miejsca w liturgii. Kościół to nie tylko ksiądz, który jak w teatrze występuje przed ołtarzem, żeby inni go podziwiali. Kościół to my wszyscy i każdy z nas otrzymuje od Pana Boga różne dary, aby tymi darami chwalić Pana Boga, aby tymi darami pomagać innym się modlić, więc jedną z takich możliwości jest właśnie śpiew. Kto śpiewa, ten dwa razy się modli, a kto fałszuje, ten trzy razy. I tradycyjnie na koniec kilka zapowiedzi odnośnie tego, co przed nami w duszpasterstwie służby liturgicznej. Już za kilka dni, w sobotę 7 grudnia, odbędzie się ostatnie spotkanie kursu lektorskiego i kursu na ceremoniarza połączone z egzaminami. Tego samego dnia też odbędzie się diecezjalne spotkanie opłatkowe duszpasterstwa służby liturgicznej. Zachęcam wszystkich, aby przybyć na to spotkanie, abyśmy spotkali się w takim większym gronie, abyśmy powspominali czasy, kiedy wielu z Was uczestniczyło w jakichś wydarzeniach, w pielgrzymkach, w kursach na lektorów, na ceremoniarzy, abyśmy mogli cieszyć się swoją obecnością, cieszyć się tym spotkaniem. Dalej 22 grudnia będziemy przeżywali mszę świętą, dobra, co tu wytniemy, 8 grudnia będziemy przeżywali mszę świętą z błogosławieństwem nowych ceremoniarzy, natomiast 2 tygodnie później, 22 grudnia, będzie msza święta z błogosławieństwem nowych lektorów, wśród których znajdzie się także obecny wśród nas Kuba z Nowych Skalmierzyc. Z takich innych wydarzeń już w styczniu odbędzie się diecezjalny turniej ministrantów w szachy. Można pomału planować sobie w nim udział. Zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych, tej oficjalnej ministranci.diecezja.kalisz, jak i naszego profilu na Facebooku, aby tam na bieżąco zapoznawać się z tymi naszymi propozycjami i aktywnie w nich uczestniczyć. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.